Jak tak dobrze wyśpiewaliśmy historię Zmartwychwstania, to pewnie wiemy, kto był pierwszy na miejscu Zmartwychwstania. Takie pytanie. Kto był pierwszy na miejscu Zmartwychwstania? Kobiety, tak? Okej, okay, dobrze. W pewnym sensie tak. Natomiast to było podchwytliwe pytanie. Dlatego, że w pewnym sensie były pierwsze kobiety, bo one pierwsze zobaczyły Chrystusa Zmartwychwstałego. Ale byli tam też inni ludzie, którzy byli tuż przy grobie.
Żołnierze,
strażnicy, dokładnie. I właśnie dzisiaj będziemy patrzeć na te zmartwychwstanie trochę z ich perspektywy, bo wiecie, można patrzeć na te wydarzenia z perspektywy różnych osób. Oczywiście Ewangelie w centrum mają Chrystusa, Jego perspektywę, ale też są inne osoby wokół Niego. Są Jego uczniowie, Jego najbliżsi uczniowie, są tłumy, które też chodziły za Jezusem, towarzyszyły Mu aż do pewnego momentu, czy też potem, kiedy był w Jerozolimie. W ostatnich dniach są przywódcy religijni, na których też możemy spojrzeć, zobaczyć coś z tej całej historii. No i są właśnie rzymscy żołnierze, władze, które też w tym wszystkim brały udział. I wszyscy mają jakąś rolę w tym całym wydarzeniu, natomiast Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg realizuje swój plan, ale realizuje go za pomocą wszystkich tych ludzi. I dobrze podsumowują to słowa Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału, 27-28 werset. To jest moment, w którym Kościół w Jerozolimie modlił się i to są słowa tej modlitwy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 27-28 werset. Kiedy zanieśli głos, między innymi powiedzieli tak w modlitwie. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Więc i Herod, i Piłat, i poganie, i Żydzi, wszyscy zrealizowali to, co Bóg wcześniej ustalił, mimo tego, że ich intencje wcale nie były dobre. Ale Bóg posługiwał się tymi osobami, żeby wykonać swój plan zbawienia. I właśnie przyjrzymy się tym wydarzeniom z perspektywy tych takich złych charakterów. Dlatego, że Mateusz, którego czytaliśmy i w piątek, i dzisiaj rano, on opisuje także właśnie to, co działo się pod grobem, co działo się właśnie z udziałem między innymi tych strażników, ale też wcześniej, jak reagowali przywódcy żydowscy, kiedy najpierw chcieli w jakiś sposób zatuszować, czy przestrzec, zapobiec temu, żeby uczniowie nie wykradli ciała. A potem co robili, kiedy okazało się, że ciała nie ma. Zobaczymy sobie właśnie te fragmenty, ale najpierw zobaczymy, co w ogóle doprowadziło do śmierci Jezusa, w jaki sposób ci żydowscy przywódcy, ci właśnie przeciwnicy Jezusa, doprowadzili do śmierci Jezusa. Więc zobaczymy sobie taki skrót kilku ostatnich dni w bardzo szybkim, właśnie telegraficznym skrócie. A potem, co działo się po ukrzyżowaniu, a potem, co działo się, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał z perspektywy właśnie tych ludzi, którzy chcieli zapobiec tej wieści, że Jezus powstał z martwych. Paradoksalnie uwiarygodnili zmartwychwstanie w ten sposób, że chcieli zapobiec rozejściu się tej wieści przez to, że postawili strażę. Paradoksalnie w ten sposób sprawili, że zmartwychwstanie było bardziej wiarygodne. Kiedy Jezus wchodził do Jerozolimy, witały go tłumy, wołały Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Więc zaczęło się od takiej nadziei, od tego, że ludzie witali go jako tego, który ma w końcu przynieść im tą nadzieję, spełnienie nadziei, czyli dla nich wyzwolić ich spod rzymskiej okupacji. I pewnie część osób wiedziała, czy widziała nawet jego cuda osobiście, pewnie słyszeli jego nauczanie. No i właśnie spodziewali się, że on rozprawi się z tym, co dla nich było największym problemem, a dla nich było problemem to, że no, Rzymianie są tutaj, a nie powinni tu być, nie powinni panować nad nami. Więc nadzieją dla nich było to, że Jezus przyjdzie i przepędzi tych Rzymian i da im królestwo na wieki. Ale dzieje się coś odwrotnego. Zamiast przepędzić Rzymian, Jezus wchodzi do świątyni i przepędza Żydów. Wypędza tych, którzy tam zdobili sobie handel w miejscu, które miało być miejscem oddawania czci Bogu. Kiedy Jezus wypędził tych kupców, to powiedział, że to miejsce miało być domem modlitwy dla narodów, dlatego że to było na dzielnicy pogan. Więc Jezus wchodzi w to miejsce, gdzie był handel, a gdzie miała być modlitwa zanoszona nie tylko przez nich jako Żydów, ale przez wszystkich ludzi, którzy mieli tam przychodzić i móc uwielbiać Boga. To pokazuje, że można się grubo pomylić. Można mieć jakieś swoje oczekiwania, jakieś swoje wyobrażenia, kiedy nie widzi się, dlaczego Jezus w ogóle przyszedł na świat. Można mieć swoje wyobrażenie tego, jakie problemy w ogóle Jezus miał rozwiązać. Czy to były nasze finanse? Czy o to chodziło? Czy chodziło o nasze zdrowie? Czy chodziło o nasze relacje? Czy może chodziło o sytuację geopolityczną na świecie? No Żydzi takie wyobrażenia mieli. Oni właśnie tego oczekiwali. Chcieli tego, żeby Mesjasz przyszedł uwolnić ich od przeciwnika, ale tak naprawdę problem był nie poza nimi, ale w nich samych. Tak samo w nas. Problem był w nas. W tym, że wszyscy potrzebowaliśmy takiego całkowitego i wewnętrznego oczyszczenia ze swoich grzechów. I ten ostatni tydzień Jezusa pokazuje właśnie to, że to nie tak, że Jezus nie spełni ich oczekiwań, tak naprawdę to Żydzi nie spełniali oczekiwań Boga. Kiedy Jezus szedł do tego miejsca, to ono nie wyglądało tak, jak powinno, chociaż było tam dużo ludzi, było głośno, było tłoczno. Z zewnątrz, jak się na to patrzyło, widziało się ludzi, którzy przychodzą oddawać cześć Bogu, ale kiedy weszło się do środka, to trudno było zobaczyć dobre owoce. Pamiętamy ten obraz tego drzewa figowego, który Jezus przeklął właśnie na początku tego tygodnia, które też z zewnątrz, z daleka wyglądało jak urodzajne, miało na sobie dużo liści, ale kiedy podeszło się bliżej, to było widać, że nie ma na nich owoców. To był obraz na Jerozolimę, na świątynię, na to, co tam się działo, z zewnątrz pobożnie, w środku niestety zepsucie. I w tych ostatnich dniach Jezus rozmawiał z przywódcami żydowskimi, którzy zadawali mu pytania. Jezus odpowiadał przypowieściami, swoimi pytaniami. I była taka jedna przypowieść, która opisywała postawę żydowskich przywódców. Przypowieść o winnicy. To jest 21 rozdział Mateusza od 33 wersetu. Mateusza 21 od 33 wersetu. To jest przypowieść, która streszcza historię Izraela. Właścicielem winnicy jest Bóg. On reprezentuje właściciela winnicy. I ten właściciel winnicy, czyli Bóg, posyła swoje sługi do tej winnicy, żeby odebrać owoce. Dlatego, że wydzierżawił tę winnicę swoim jakimś tam dzierżawcom, wieśniakom, do których posyła sługi, żeby odebrali ten owoc, ten zysk. Ale oni zamiast wydać ten owoc, no to pobili te sługi. Nawet niektórych zabili. I to też działo się w historii Izraela. Kiedy Bóg posłał swoich proroków, to Żydzi prześladowali ich, bili ich, wypędzali ich, niektórych zabili. I w tej przypowieści Jezus zawarł nie tylko to, co działo się wcześniej, on powiedział to, co wydarzy się kilka dni później. Że kiedy gospodarz winnicy posyła w końcu swojego syna, już nie tylko sługi, ale syna, to dzierżawcy postanawiają go zabić. Dlatego, że myślą sobie, teraz, kiedy zabijmy tego syna, winnica będzie nasza, przejdzie na własność. To była zapowiedź tego, co wydarzy się kilka dni później. I to wtedy wobec tych przywódców żydowskich Jezus zacytował słowa Psalmu 118, co ciekawe tego samego, którym witano go, kiedy wchodził do Jerozolimy. To widzimy w Mateusza 21:42. Mówi im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i jest to cudowne w oczach naszych. I to nie była tylko zapowiedź odrzucenia Jezusa. Te słowa mówią o tym, że odrzucenie Jezusa stanie się podstawą wspaniałej budowli. Czyli gdyby Jezus nie był odrzucony, gdyby nie był krzyżowany, to nie byłoby Królestwa Bożego. Nie byłoby dzieła zbawienia. Ale Pan to sprawił. Że śmierć Jezusa przynosi rozwiązanie największego problemu. Nie tych naszych ziemskich tylko i wyłącznie problemów, ale problemu grzechu. Problemu w relacji między nami a Bogiem. I ci żydowscy przywódcy, oni rozumieli, że Jezus to mówi o nich. Nie tylko do nich, ale mówi to o nich. I już nie pierwszy raz czytamy tam, że oni chcieli go pojmać. Tylko bali się, że wciąż lud uznaje go za proroka. Więc na kilka dni przed śmiercią cały czas Jezus miał poparcie tłumów i dlatego przywódcy, mimo tego, że chcieli go zabić, nie byli w stanie tego zrobić. Więc mieli inny plan. Chcieli złapać go na jakimś słowie, chcieli zadać mu pytanie, które sprawi, że Jezus powie coś takiego, o co będzie można go oskarżyć. Co będzie można wykazać mu, że ty nie jesteś Mesjaszem, albo ty chcesz zbuntować się i przeciwstawić się Rzymianom. Bo wtedy pójdziemy do Piłata, powiemy, żeby wziął swoje straże, swoich żołnierzy i zaatakował, czy zatrzymał Jezusa. To też się nie udało. Wiemy, że po tych pytaniach Jezus w taki sposób odpowiadał, że oni nie wiedzieli, co powiedzieć. Zamknął im usta swoimi odpowiedziami. Ewangelia Mateusza 22:46 podsumowuje te właśnie pytania różnych osób, różnych grup ludzi w taki sposób. Mateusza 22:46. I nikt nie mógł mu powiedzieć ani słowa. Ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Więc też się nie udało zagiąć Jezusa na oczach tłumu. Nie udało się wykazać żadnego błędu, żadnego grzechu. I potem Jezus mówi takie bardzo surowe, mocne przemowy wobec przywódców religijnych, oskarżając, ogłaszając ich sąd. Mówi także o sądzie nad Jerozolimą, nad świątynią, że będzie zburzona. A przywódcy dalej myślą, jak go złapać, co z nim zrobić, żeby właśnie już w taki sposób nie przemawiał. Skoro nie publicznie, nie udało się na oczach tłumów, to spróbowali podstępem, potajemnie. Tylko potrzebny był ktoś, kto im w tym pomoże, kto pomoże im pokazać, gdzie Jezus przebywa poza tłumami, kiedy jest gdzieś z dala od tłumów. Najlepiej kogoś z jego otoczenia. I właśnie wtedy, kiedy tego potrzebowali, pojawił się Judasz. Zapukał do ich drzwi i powiedział, że on pomoże im wydać Jezusa, złapać Jezusa. W ten sposób mogli go złapać z dala od tłumów, postawić go przed arcykapłanem, znaleźć fałszywych świadków, bo to zrobili, zadbać o to, żeby został skazany na śmierć. To właśnie oni, przywódcy religijni, nakłaniali tłum, żeby kiedy Piłat zapytał, kogo wypuścić, żeby oni powiedzieli Barabasza, a żeby ukrzyżował Jezusa. Więc ich intrygi doprowadziły do śmierci Jezusa, czyli odrzucili ten kamień, który stał się kamieniem węgielnym. Ale ich intrygi nie skończyły się z chwilą śmierci, bo Mateusz opisuje, że to oni starali się zabezpieczyć grób. I właśnie to jest to miejsce, o którym mówię na początku, że widzimy reakcję tych przywódców religijnych, kiedy już Jezus został pochowany. Więc przejdźmy do tego opisu pod koniec 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. I tutaj już trochę wolniej, spokojniej wejdziemy w to, co działo się i po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu. Mateusza 27, od 62 do 64 wersetu. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po 3 dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Na drugi dzień po dniu przygotowania, czyli w szabat, czyli w sobotę, to było już potem, jak ciało Jezusa zostało pochowane, złożone do grobu, zebrali się u Piłata arcykapłani i faryzeusze. Nie był dla nich problem, że to było w szabat, okazuje się. Mieli ważniejsze interesy w szabat niż świętowanie tego dnia. Ważniejsze było to, żeby dopilnować do końca, żeby tego, co oni uznawali za prawdę. Żeby nikt nie uwierzył, że Jezus faktycznie może zmartwychwstać. A uznawali, że Jezus jest oszustem, jest zwodzicielem. I obawiali się tego, że jego uczniowie przyjdą i wykradną jego ciało. To takie ironiczne. Oni tutaj mówią o oszustwie. Ci sami ludzie, którzy niedługo wcześniej oskarżali fałszywie Jezusa pewne rzeczy. Chcą mówić o oszustwie. Kolejna ironia w tym fragmencie. Żydowscy przywódcy pamiętają o słowach Jezusa, który powiedział, za 3 dni zmartwychwstanę, po 3 dniach zmartwychwstanę, a nie pamiętali o tym jego uczniowie. Nie uwierzyli w to. Wydaje się, że zapomnieli o tym, że Jezus mówił im to że po 3 dniach powstanie z grobu. Żydowskim przywództwom Jezus mówił to tylko raz, przynajmniej tak w Ewangeliach widzimy. Mówił to wtedy, kiedy mówił o znaku Jonasza, że Syn Człowieczy będzie przez 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ale może dotarły też do nich informacje, które Jezus mówił tylko uczniom. No jeżeli Judasz wydał imię Jezusa, to być może także powiedział im: słuchajcie, przygotujcie się, być może Jezus będzie próbował przez swoich uczniów w jakiś sposób upozorować zmartwychwstanie. Więc mieli być gotowi na to, że Jego uczniowie przyjdą i spróbują wykraść Jego ciało. Ale to w ogóle nie było w myślach Jego uczniów. Oni nie myśleli o tym, w jaki sposób upozorować zmartwychwstanie. Im cały świat się zawalił. Ich nadzieje zupełnie odeszły. Byli całkowicie zrezygnowani. To wygląda tak, jakby ci przywódcy myśleli, że Jezus przed swoją śmiercią rozpisał im tajemny plan, co mają zrobić po kolei, żeby wyglądało tak, jakby On faktycznie zmartwychwstał. Ale uczniowie w ogóle nie byli zainteresowani. Dla nich ten plan w ogóle jest jakaś abstrakcja, że Jezus miałby powstać z grobu. Tam nie było oczekiwania, że On zmartwychwstanie. Kiedy my widzimy te opisy zmartwychwstania, to widzimy uczniów, najpierw kobiety, które idą do grobu nie po to, żeby być pierwszymi, które zobaczą Jezusa żywego, ale żeby namaścić Jego ciało. Kiedy Maria Magdalena zobaczyła pusty grób, pomyślała sama, że może ktoś zabrał Jego ciało. Kiedy uczniowie słyszeli o tym od kobiet, że Jezus zmartwychwstał, też w to nie wierzyli. Tak naprawdę to oni byli pierwszymi sceptykami zmartwychwstania. To oni jako pierwsi musieli być przekonani przez Jezusa fizycznie, namacalnie, widząc Go, dotykając Go, że faktycznie zmartwychwstał. Ale żydowscy przywódcy byli podejrzliwi. Uważali, że muszą przygotować się jednak na to, że co nazywali gorszym oszustem niż to pierwsze. Tak powiedzieli, że żeby to ostatnie oszustwo nie było gorsze niż to pierwsze. To pierwsze, czyli to, że Jezus uważał siebie za Mesjasza, czy że inni także uważali Go za Mesjasza. No i to drugie, to ostatnie, to to, że faktycznie wyglądałoby na to, że zmartwychwstał. Więc to, jak podchodzili do Jezusa, wpływało też na to, jak podchodzili do możliwości zmartwychwstania. Jeżeli nie uznawali Go za proroka, uważali Go za zwodziciela, no to nic dziwnego, że nie przyjmowali do świadomości, że mógłby powstać z martwych. Więc widzimy ich rozmowę z Piłatem i prośbę o to, żeby zabezpieczyć grób. Werset 65 i 66. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie, umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Więc Żydzi proszą Piłata o ich rzymskich strażników. Przyjmuje się, że było ich minimum 4, bo tyle było wart w ciągu nocy, zmian takich w ciągu nocy. Ale mogło być ich więcej, może nawet kilkunastu, jeżeli Piłat uznałby, że to było tak ważne zadanie, żeby w taki sposób zabezpieczyć to miejsce. No i ci strażnicy mieli najpierw przesunąć kamień, zakrywając wejście do grobu. Potem musieli wcisnąć wosk lub glinę, żeby między kamień a wejście do grobu, na tym potem jeszcze wycisnąć jakieś cesarskie oznaczenie, żeby zapieczętować ten grób. Gdyby potem ktoś chciał odsunąć kamień, no musiałby zniszczyć tą pieczęć. I to wszystko, te zabezpieczenia, one brały się z niewiary żydowskich przywódców, z tego przekonania, że uczniowie Jezusa będą chcieli upozorować zmartwychwstanie. I paradoksalnie te podejrzenia, one uwiarygodniły zmartwychwstanie. Bo teraz nie da się powiedzieć, że uczniowie wykradli ciało Jezusa. Oczywiście zaraz zobaczymy, że i tak to mówili, ale to w tym bardziej jest słabe wytłumaczenie. Ale właśnie po to Żydzi ustawili straże, wzięli rzymskich strażników, żeby nie można było tak powiedzieć. Więc paradoksalnie w ten sposób zabezpieczyli i uwiarygodnili historię o zmartwychwstaniu. Na początku 28 rozdziału Mateusz opisuje, co działo się w niedzielę, kiedy kilka kobiet idzie do grobu. Werset 2 mówi, że zaczęło się trzęsienie ziemi, wielkie trzęsienie ziemi. że anioł pański wstąpił z nieba, odsunął kamień i usiadł na nim. I raczej nie po to, żeby Jezus wyszedł z grobu, bo dla Jezusa nie było potrzebne, żeby ktoś mu otworzył wejście do grobu. Bardziej o to chodziło, żeby ludzie mogli wejść do grobu i zobaczyć pusty grób. Prawdopodobnie Jezus wyszedł wcześniej z tego grobu, dlatego tak przypuszczamy, bo nie ma tutaj opisu, żeby wtedy, kiedy anioł odsunął kamień, żeby strażnicy zobaczyli Jezusa na przykład. Wydaje się, że musiał wyjść z tego grobu już wcześniej. Więc prawdopodobnie sami strażnicy nie byli świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Nie widzieli go zmartwychwstałego, tak przypuszczam. Ale widzieli anioła. I zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak martwi. To nie powinno dziwić. No, najpierw trzęsienie ziemi, potem zobaczyli kogoś, kto jest w takiej szacie, czy wygląda jak błyskawica, ma jakąś taką białą szatę jak śnieg. Więc no, jest się czego przestraszyć. Ale anioł widzimy, że odzywa się za chwilę, żeby uspokoić kobiety, które też tam przychodzą. I kiedy kobiety już odchodzą z tego grobu, to widzimy w 11 wersecie reakcję arcykapłanów. Bo kobiety idą do uczniów powiedzieć im o tym, że grób jest pusty, że Jezus powstał z martwych. A w tym samym czasie ci strażnicy, przynajmniej część z nich, niektórzy czytamy, idą do arcykapłanów i mówią im o wszystkim. To też ten opis, że to są niektórzy strażnicy, sugeruje, że właśnie było ich trochę więcej. I powiedzieli o wszystkim, co się stało. Więc to też nie znaczy, że oni widzieli zmartwychwstałego Jezusa, tylko mówili o tym, co widzieli. Że doświadczyli trzęsienia ziemi, zobaczyli jakąś postać, jak błyskawica w takiej lśniącej szacie. Powiedzieli o tym, że kamień został odsunięty, że był pusty grób. I ci arcykapłani, oni wcześniej ustawili te straże po to, żeby ludzie nie mówili, że Jezus powstał z martwych, a te same straże przychodzą do nich i mówią, że grób jest pusty. Czyli to, czemu chcieli zapobiec, wydarzyło się właśnie przez te straże, które powiedziały im o tym, że Jezusa nie ma w grobie. I to jest fakt, z którym muszą zmierzyć się wszyscy. Z tym, że grób był pusty. Tak Żydzi, jak i chrześcijanie, wszyscy wiedzieli, uznawali, że grób był pusty. Nikt z nich nie uważał, że ciało Jezusa jest wciąż w grobie. Gdyby tak było, to wystarczyło pokazać, że tam jest Jezus i koniec dyskusji. To jest pytanie, z którym musi zmierzyć się każdy człowiek. Co stało się z ciałem Jezusa? Dlaczego nikt z przeciwników nawet nie był w stanie wskazać, gdzie jest Jego ciało? Więc trzeba ten pusty grób jakoś wyjaśnić. I widzimy, że to właśnie próbowali zdobyć od 12 do 14 wersetu. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my Go przekonamy i Wam bezpieczeństwo zapewnimy. Trzeba dużo złej woli, żeby coś takiego zaproponować. Ale widzieliśmy już wcześniej, że akurat oni mieli dużo złej woli wobec Jezusa. W końcu to oni doprowadzili do śmierci Jezusa przez fałszywe oskarżenia. I to mimo tego, że sami nie byli w stanie sprawić, żeby On powiedział coś takiego, o co można byłoby Go oskarżyć. Mimo że wiedzieli nawet o cudach Jezusa. Oni nawet wiedzieli o tym, że On wskrzesił Łazarza. Więc to pokazywało ciemność i zamknięcie ich serc. A teraz pogrążają się jeszcze bardziej i w ogóle nie biorą pod uwagę to, że faktycznie mógł się wydarzyć ten cud. Chociaż sami pamiętali o tym, że Jezus powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanę. Teraz słyszą, że mimo tych straży w jakiś dziwny sposób ciało Jezusa zniknęło z grobu. Rozdział wcześniej zarzekali się, że gdyby Jezus zszedł z krzyża, to oni w Niego uwierzą. To Mateusza 27:42. To jest scena, kiedy Jezus jest na krzyżu i kiedy oni, arcykapłani, starsi, szydzą z Jezusa i mówią w taki sposób, że innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Jezus zrobił coś znacznie większego. A oni i tak w Niego nie uwierzyli. Nie tylko nie uwierzyli, tam nie widać nawet takiego zastanowienia. Tam nie ma jakiejś chęci zbadania tej sprawy. Jak gdyby nigdy nic, zmyślają historię i mówią strażnikom, mówcie w taki sposób, że przyszli uczniowie i wykradli Jego ciało. Ogromna duchowa ślepota. Można mieć wystarczające dowody, a i tak nie uwierzyć. Może też się tak czasem czujemy, kiedy z kimś rozmawiamy. Wydaje się, że ci ludzie, z którymi rozmawiamy, wiedzą już tyle, że no powinni już uwierzyć. No co jeszcze im brakuje? I wiedzą może nie tylko z tego, co my im mówimy, ale wiedzą też ze swojego doświadczenia, że w życiu musi chodzić o coś więcej. Że to, w czym być może oni pokładali nadzieję, wcale tej nadziei nie spełniło. A może nawet nie tylko nie widzimy odpowiedzi, co nie widzimy, żeby w ogóle rozumieli, jakie jest pytanie. Że na czym polega ich problem? Po co Jezus w ogóle przyszedł? Dlaczego nie było innego sposobu, żeby rozprawić się z problemem grzechu? I czemu w ogóle grzech jest takim wielkim problemem? Dla wielu te pytania wydają się w ogóle nieistotne. Ważniejsze wydaje się to, co także motywowało tych przywódców żydowskich, tych rzymskich strażników, czyli dla nich chęć utrzymania swojej pozycji, tej roli, którą mieli w społeczeństwie jako przywódcy żydowscy, czy jako rzymscy strażnicy, zachowania swojego wpływu, w przypadku strażników zachowania w ogóle swojego życia. I to jest to, o co często też chodzi. O zachowanie swojego życia. Nie tylko od śmierci, ale w ogóle od zmian, których ludzie nie chcą. Bo jeżeli uznajemy zmartwychwstanie, to musimy uznać, że Jezus jest Panem. A to musi prowadzić do zmiany życia. I to jest już coś, na co wiele osób nie będzie gotowych. No i to są przykre doświadczenia, kiedy widać taki opór wśród ludzi, szczególnie bliskich nam. Ale jest nadzieja. Jedyna nadzieja. Nadzieja w mocy, tej samej mocy, która zbudziła Jezusa z martwych. W tej samej mocy, która sprawiła, że Jezus, który był w grobie, jako martwy, powstał z tego grobu. Tą samą mocą Bóg może wzbudzić każdego. Może zmienić ludzkie serce, może otworzyć ich oczy. Tak jak zrobił z nami. Chociaż pewnie do nas też nie docierało to, co kiedyś słyszeliśmy. Być może wiele razy słyszeliśmy Ewangelię wcześniej przed nawróceniem. Ale dopiero wtedy, kiedy Bóg otworzył te oczy, to mogliśmy uwierzyć. W tym momencie jeszcze serce i oczy tych żydowskich przywódców były zamknięte i dali strażnikom sporo pieniędzy, żeby zagłuszyć ich sumienie. Żeby opowiadali innym tę zwyślaną historię. Ciekawe, co ci rzymscy żołnierze myśleli sobie o tych przywódcach. Jacyś patologiczni kłamcy. Jakaś religijna hipokryzja. A mimo tego poszli z nimi na współpracę. Bo problem strażników polegał na tym, że oni nie mieli dobrego wyjaśnienia. Oni odpowiadali za ten grób, za to, żeby był zamknięty, żeby kamień pozostał na swoim miejscu. No i nie wykonali swojego zadania. I to było coś, za co mogli zapłacić najwyższą karę, zapłacić swoim życiem. I to pokazuje, że ludzie czasami decydują się na zło, wiedząc o tym, że to jest złe. Bo nie widzą innego wyjścia. W tym przypadku dla nich nie widzieli innego wyjścia. Zawsze jest inne wyjście, ale ludzie go nie widzą. Dlatego ta propozycja, czy też to, co powiedzieli żydowscy przywódcy, było tak kuszące, bo to chociaż dawało jakąś nadzieję na to, że oni się ochronią. Bez tego no nie wiedzieli jak, no, kto by im pomógł. Ci żydowscy przywódcy, ci hipokryci, ci kłamcy, to były jedyne osoby, które w jakiś sposób mogły się za nimi wstawić przed Piłatem. A jeszcze dostali od nich sporo pieniędzy, więc dodatkowa motywacja, żeby za tym pójść. Co pokazuje, w jakie miejsce może nas doprowadzić chęć uniknięcia konsekwencji. Pojawia się pokusa. pójścia na jakieś takie ciemne sojusze, zakrywania prawdy, bo strach bierze górę nad uczciwością. Ale te sojusze mają swoje ograniczenia, bo Żydzi być może mogli uchronić strażników przed mieczem Piłata, ale nie mogą uchronić strażników przed mieczem sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. Piłata mogli pewnie przekonać pieniędzmi. Namiestnicy rzymscy bywali łasy na takie łapówki, ale na Boga to nie działa. Nie ma sposobu przekupić Pana Boga w żaden sposób. A ta historia, którą oni mieli opowiadać, no była skrajnie niedorzeczna. To w ogóle nie było dobre wyjaśnienie. No bo mieli powiedzieć, że uczniowie przyszli i ukradli ciało Jezusa wtedy, kiedy oni spali. No skoro spali, to skąd wiedzieli, kto wykradł to ciało? Tam był monitoring, żeby sprawdzić, kto tam podszedł, zabrał ciało Jezusa. Są dwie możliwości. Albo spali i nie wiedzieli, kto zabrał ciało Jezusa, co się w ogóle wydarzyło. Nie, kto zabrał ciało Jezusa. No albo wiedzieli i widzieli, co się działo, ale to by znaczyło, że nie spali. I w ogóle trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy strażnicy naraz zasnęli. Po to mieli warty, po to się zmieniali, żeby wszyscy mogli w tej nocy w jakiś sposób chociaż chwilę położyć się, ale żeby inni w tym czasie pracowali, strzegli tego miejsca. Bo to było odpowiedzialne zadanie. To nie byli jacyś wolontariusze, to byli strażnicy, których to było pracą. Pracą, za którą odpowiadali swoim życiem. Więc gdyby jacyś ludzie przyszli i chcieli zabrać ciało Jezusa, to strażnicy mieli swoje narzędzia. Mieli swoją broń, jakieś inne rzeczy, które potrafiły przeciwstawić się komuś, kto mógłby przyjść, tym bardziej uczniom. No to nie byli jacyś komandosi, żeby w taki sposób próbować walczyć ze strażnikami. I mimo tego, że to wyjaśnienie było tak słabe, to było najmocniejsze wyjaśnienie, jakie mieli. Do tego cała ta historia ze strażnikami, z tą zabezpieczeniem grobu, ona uwiergadnia relację o zmartwychwstaniu. Bo gdyby tam nie było tych strażników, no to łatwiej można powiedzieć, no być może uczniowie przyszli, zabrali ciało. Więc paradoksalnie zabezpieczenie grobu potwierdziło zmartwychwstanie. Czyli to, co oni chcieli osiągnąć, osiągnęli coś zupełnie odwrotnego. Nie pierwszy raz zresztą. Bóg też po raz kolejny użył zachowania przeciwników Chrystusa, żeby wykonać swój plan. Tak jak czytaliśmy na początku, że uczynili to, co Bóg wcześniej ustalił, żeby się stało. Czyli to, że ich nienawiść do Jezusa doprowadziła w ogóle do ukrzyżowania, do wykonania planu, który Bóg zaplanował przed założeniem świata. Oni zamierzyli to ku złemu, Bóg zamierzył to ku dobremu. Ich nienawiść do Jezusa też sprawiła, że oni postawili te straże, żeby mieć pewność, że nikt nie wykradnie ciała Jezusa. I tak naprawdę pozbawili siebie tego argumentu. Ostatecznie pozostali przy tym tłumaczeniu, bo nie mieli nic innego do powiedzenia. Ale z tego powodu właśnie to było tym bardziej słabe. Bo chcieli podważyć zmartwychwstanie, ale tylko to uwiarygodnili. Więc ta historia pokazuje, że Bóg panuje nad wszystkimi okolicznościami. Cokolwiek złego dzieje się na świecie czy w twoim życiu, to Bóg ma to pod kontrolą. To nie dzieje się bez powodu, to ma jakiś swój cel. I ostatecznie jest dla dobra tych, którzy Boga miłują. Na koniec jeszcze Mateusz dodaje, że strażnicy faktycznie wzięli pieniądze, a historia o tych uczniach, którzy wykradli ciało, to zeszło się wśród Żydów. Z historii Kościoła wiemy, że faktycznie tak było. Faktycznie opowiadali taką wersję zdarzeń. Wiemy to z pism chrześcijańskich, a co z pierwszych wieków. Chociażby Justyn Męczennik w połowie II wieku pisał nie tylko o tym, że oni mówili, że Żydzi, że uczniowie Jezusa wykradli to ciało, ale oni wysyłali ludzi z taką misją, wysyłali do innych narodów nawet, żeby o tym opowiadali. To się wydaje, że tak jak chrześcijanie poszli na świat głosić Ewangelię, to Żydzi wysłali swoich ludzi, żeby przeciwstawić się tej historii, którą chrześcijanie opowiadali. Czyli można powiedzieć, że na końcu Ewangelii Mateusza jest nie tylko nakaz misyjny dla uczniów, ale jest też opis innej misji, takiej kontrmisji, którą prowadzili na świecie przeciwnicy Jezusa. I ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Odrzucenie Jezusa było konieczne, żeby zbudować, założyć fundament Królestwa Bożego. Ci, którzy mieli go budować, nie poznali tego najważniejszego elementu całej budowli, ale to był Boży sposób, żeby ją założyć. Jak mówi Psalm 118, przez Pana się to stało i jest to cudowne w naszych oczach. I nie mogli w tym przeszkodzić nawet ci, którzy po ludzku przeszkadzali. Bo właśnie ich działania sprawiły, że Jezus został ukrzyżowany, a ich próby ukrycia zmartwychwstania jeszcze bardziej je potwierdziły. Oczywiście historia zmartwychwstania ma też innych uczestników. Ich postawy też można śledzić i widzieć też dowody czy argumenty za zmartwychwstaniem. Postawa uczniów, którzy rozproszyli się wtedy, kiedy Jezus został aresztowany, którzy ukrywali się w strachu, że też może ich złapią, którzy wcale nie spodziewali się tego, że Jezus stanie z grobu. No i trochę zajęło im samym, żeby przekonać się do tego, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Ale kiedy w to uwierzyli, to byli gotowi oddać swoje życie. Przestali się ukrywać i nie mogli nie mówić o tym, co widzieli. Dlatego, że zmartwychwstania nie da się ukryć. Ludzie mogą próbować zakrywać to różnymi rzeczami, uznawać za wymysł tych ludzi, którzy mieli taką mocną nadzieję, że ujrzą Jezusa ponownie, dlatego sobie to wymyślili. Ludzie mogą wrzucać to do worka z taką ludową tradycją. To są jakieś tam zwyczaje, może sympatyczne, ale nie bardzo zrozumiałe. Albo traktować święta wielkanocne jako taki jeden z dłuższych weekendów. Po prostu spotykamy się z rodziną, mamy trochę czasu odpoczynku od pracy. Ale kiedy zobaczymy, że zmartwychwstanie jest prawdziwe, sami nie będziemy chcieli go ukrywać. Będziemy chcieli o nim mówić. Tak jak przeciwnicy Jezusa mieli swoją misję zaprzeczania zmartwychwstania, my też mamy swoją misję, nakaz misyjny. I w tym nakazie misyjnym Jezus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia tego świata. Amen.